przy mikrofonie Jan Oleński, a przy telefonie jest ze mną pan Zbigniew Dąbrowski, prowadzący audycję Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, mój buenas tardes, bo już jesteśmy po południu.
A no tak, to prawda, to prawda. Minęła godzina 12, a zatem wszystko się zgadza. Buenos tardes. I wobec tego zaczynamy korespondencję, informacje z Ameryki Łacińskiej. Co na początek?
Zacznijmy od Peru, które ma nowego prezydenta. Wczoraj po południu peruwiański parlament wybrał swojego nowego przewodniczącego, a zarazem nowego przywódcę kraju. Tego zaszczytu dostąpił 76-letni Francisco Sagasti, wywodzący się z centroprawicowej Partido Morano Sagasti. Dotychczas nie był znany szerzej jako polityk. Jego dotychczasowy dorobek to głównie działalność naukowa z systemów inżynierii przemysłowej i inżynierii społecznej. Współpraca akademicka z wieloma instytucjami nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale także w USA czy w Europie, jak również współpraca z instytucjami międzynarodowymi, m.in. z Bankiem Światowym oraz organizacjami pozarządowymi. Większość komentatorów chwali wybór Francisco Sagastiego na prezydenta Peru, zaś sami Peruwianczycy już zapowiedzieli, że będą uważnie patrzeć mu na ręce. Tymczasem jest wielce prawdopodobne, że dotychczasowy prezydent Peru, Manuel Merino, odpowie za brutalne tłumienie ubiegłotygodniowych demonstracji. A skoro mówimy o nowych przywódcach, to warto też powiedzieć kilka słów o prawdopodobnie nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych, czyli Joe Bidenie i jego stosunku do Ameryki Łacińskiej. Jakiej polityki wobec krajów Ameryki Łacińskiej należy się spodziewać u najprawdopodobniej nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena? To pytanie już teraz zadaje sobie wiele osób. Wielu politologów sugeruje, że nowy prezydent USA będzie kontynuował politykę swoich poprzedników wobec krajów Ameryki Łacińskiej, choć zapewne inne będą jej metody. Uważa się, że Biden powróci do polityki odmrożenia stosunków politycznych i gospodarczych z Kubą, którą prowadził jego poprzednik z Partii Demokratycznej Barack Obama. W przypadku polityki USA wobec reżimu Nicolasa Maduro w Wenezueli również nie przewiduje się znaczących zmian. Joe Biden wielokrotnie powtarzał, że nie uznaje on ani niedemokratycznych wyborów prezydenckich z grudnia 2018 roku, ani brutalnych działań reżimu Maduro wobec wenezuelskiej opozycji. Politolodzy podkreślają, że zmienić się może metoda działań nowego rządu USA wobec wenezuelskiej dyktatury. Joe Biden miałby postawić tutaj na realizm polityczny i próbować demokratycznych rozwiązań, których celem byłaby demokratyczna zmiana władz Wenezueli. Jednocześnie miałby on odejść od polityki pohukiwania, straszenia wojskową interwencją i składania obietnic bez pokrycia, w której znany jest obecny prezydent USA Donald Trump. Tymczasem, jeżeli chodzi o Wenezuelę, reżim Nicolasa Maduro ma się całkiem dobrze, pomimo katastrofalnej sytuacji ekonomicznej w tym kraju. Jego pozycję mogą poprawić przewidziane na 6 grudnia wybory do parlamentu. Międzynarodowi obserwatorzy już teraz przyznają, że prawdopodobieństwo przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów, w których wszyscy kandydujący mieliby równe szanse, jest znikome. Wenezuelska opozycja jest osłabiona. Jej kandydaci są zastraszani przez tajne służby, zaś Państwowy Komitet Wyborczy, odpowiednik naszej Państwowej Komisji Wyborczej, obsadzony jest całkowicie osobami sprzyjającymi reżimowi Maduro. Nieznana jest również sytuacja osób zarażonych koronawirusem. Oficjalne dane są niedoszacowane, a sytuacja wenezuelskiej służby zdrowia nadal pozostaje mizerna. Tymczasem reżim Maduro chwali się umowami podpisanymi z Rosją, na mocy których w przyszłym roku na terenie Wenezueli ma zostać wyprodukowanych 10 milionów sztuk rosyjskiej szczepionki Sputnik przeciwko koronawirusowi. Z Wenezueli przeniesiemy się do Ameryki Środkowej, gdzie szaleje huragan Iota. Mieszkańcy północnej części antadyńskiego wybrzeża Nikaragui oraz południowej części Hondurasu ucierpieli na skutek przyjścia huraganu Iota. Huragan, który wczoraj otrzymał 5. najwyższą kategorię, zdążył po drodze wyrządzić znaczne szkody na kolumbijskich wyspach archipelagu San Andrés i Providencia. Następnie zaś darł się na nikaraguańskie wybrzeże w pobliżu indyjskiego miasteczka Hollover. Po wejściu na ląd huragan osłabł do kategorii 4. i dalej przemieszcza się w kierunku północno-zachodnim. Jak dotychczas nieznane są całkowite straty materialne i ludzkie wyrządzone przez silny wiatr, ulewne deszcze i wysokie fale. Kilka dni przed nadejściem huraganu władze Nikaragui, Hondurasu, Gwatemali i Salwadoru i zdecydowały o ewakuacji ludności z terenów zagrożonych nadejściem huraganu. Przypomnijmy, że kilka dni temu Atlantyckie Wybrzeże Ameryki Środkowej zostało spustoszone przez inny huragan, czyli huragan Eta, który spowodował śmierć ponad 200 osób w 10 krajach. I na koniec tego serwisu o wiadomości o Ameryce Łacińskiej ciekawostka botaniczno-medyczna. Mydłożew właściwy, znany również jako kijaj, drzewo rosnące na terenach Chile i Peru, dotychczas znane było głównie jako naturalny substytut mydła. Tymczasem ostatnio zaczęto dostrzegać również inne jego substancje stosowane dotychczas w medycynie ludowej Indian Mapuche. Uważa się, że naturalne, pochodzące z drzewa saponiny, dotychczas używane jako środek myjący, w odpowiednich warunkach mogą zamienić się w adiuwanty, czyli substancje powodujące wzmocnienie poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej na antygen. Jednym słowem, mogą stać się bardzo ważnym składnikiem powstających szczepionek przeciwko COVID-19. Tymczasem miejscowi Indianie podchodzą do tego tematu bardzo sceptycznie. Ich zdaniem mydłożew świetnie spełnia się w medycynie ludowej, zaś wzmożony popyt na drzewa może przyczynić się do dalszego ograniczenia zasobów gatunków w naturze. Tyle z wiadomości, najświeższych wiadomości, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Pytania, komentarze jakieś?
No właśnie chciałem pana zapytać, czy jakie osobiste, jakiś osobisty komentarz do którejś z tych informacji, których było wiele. Ja niestety nie jestem tak blisko zorientowany w sytuacji miejscowej, więc o żaden komentarz się nie pokuszę, po prostu, żeby nie wyjść na nieuka i niezorientowanego. Natomiast panu oddam głos w tej materii.
Ja myślę, że tutaj tym tematem takich z tych wiadomości, o których powiedziałem, no to jest temat, który nam się przewija już od kilku lat, czyli Wenezuela. Wspomniałem o, bo w tej chwili, w porównaniu do tego, co miało miejsce w Peru, w Wenezueli na razie jest cisza, natomiast jest taka cisza przed burzą. Wspominałem tutaj o wyborach parlamentarnych z 6, znaczy, które mają nastąpić 6 grudnia. Przełożenia tych wyborów chcą wszyscy, poza reżimem Nicolasa Maduro. Chcą tego i opozycja, i instytucje międzynarodowe. Tak jak wspomniałem tutaj w wiadomościach, niemożliwe w zasadzie jest przeprowadzenie wolnych i demokratycznych wyborów w takiej sytuacji, w jakiej jest Wenezuela, chociażby ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Nicolas Maduro twierdzi, że nie, że wszystko jest dobrze, że te wybory da się przeprowadzić. O co chodzi? No chodzi o to, żeby reżim odzyskał parlament, czyli Asamblea Nacional. Przypomnę, że w tej chwili przewodniczący Asamblea Nacional, czyli Juan Guaido, jest jednym z głównych opozycjonistów i zarazem też ogłosił się sam tymczasowym prezydentem kraju. Kiedy parlament trafi w ręce chavistów, automatycznie zostanie wybrany nowy przewodniczący parlamentu i de facto rola Juana Guaido zostanie tutaj znacznie umniejszona, być może w ogóle umniejszona niemalże do zera. Wspomnieć też trzeba, że jeżeli chodzi o wenezuelską opozycję, ona już nie ma niestety tej siły, jaką miała w ubiegłym roku. Jeden z głównych liderów, czyli Leopoldo López, przewodniczący partii Voluntad Popularia i zarazem też jeden z głównych, w zasadzie najważniejszych liderów opozycji wenezuelskiej, pod koniec października udał się na emigrację. Przypomnę, że Leopoldo López w maju zeszłego roku został uwolniony podczas jednej z demonstracji, czy takiego w zasadzie wybuchu buntu opozycji. Został uwolniony z aresztu domowego i kilka dni później schronił się, poprosił o azyl w ambasadzie Hiszpanii. Dlaczego? Dlatego, że mając korzenie hiszpańskie, ma również obywatelstwo Hiszpanii. No i dzięki temu przez parę miesięcy pozostał w ambasadzie Hiszpanii. W tej chwili wyemigrował właśnie do Hiszpanii, gdzie mieszka między innymi jego ojciec, który jest również eurodeputowany, a przynajmniej był. Tutaj mówi się, że ta rola będzie się teraz w tym momencie ograniczała do tego, żeby dalej zdobywać poparcie organizacji, instytucji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. Unia Europejska, zresztą tutaj chciałbym dodać, że w ubiegłym tygodniu, w czwartek, to znaczy 12 listopada, przedłużyła sankcje wobec reżimu Nicolasa Maduro. Czy te sankcje dużo dają? No, tu można postawić bardzo duży znak zapytania, dlatego że reżim Maduro nie upadł i prawdopodobnie jeszcze bardzo długo nie upadnie. Wenezuelczycy cały czas są w sytuacji kryzysowej. Większość, mówię oczywiście o większości Wenezuelczyków, bo to nie jest tak, że cały kraj bieduje, bo są ludzie, którzy mają się jak pączki w maśle. Są to ludzie związani z władzą, czy ludzie, którzy są związani z jakimiś firmami wokoło władzy, którzy po prostu wiedzą, jak się zaczepić.
Niemniej jednak te sankcje, które wprowadziła Unia Europejska, dały chyba wyraźny sygnał, jak, po której stronie tutaj się sytuują i jaki stosunek do reżimu pana Maduro mają. Niestety musimy tutaj postawić kropkę i polecieć do Francji. Moim i państwa gościem w dzisiejszym Kurierze w samo południe był pan Zbigniew Dąbrowski, prowadzący audycji Republika Latina w Radiu Wnet. No i jak państwo słyszeli, ekspert od tematów Ameryki Łacińskiej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.